Niezwykła piosenka, niezwykłe wykonanie. Dolores O'Riordan. Dolores, której nie ma z nami od roku. Co zaskoczyło Krzysztofa Skowrońskiego? Że to już rok minął.
To prawda. A przypominam Państwu, że słuchają Państwo Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Radia Dwóch Prędkości. Dzisiaj cały dzień z Dublina, bo dzisiaj jest stulecie ogłoszenia Deklaracji Niepodległości przez Irlandczyków, ale też pamiętamy o babciach, bo dzisiaj jest, mam nadzieję, że się nie mylę, bo dzisiaj jest dzień...
Ten dzień
babci i specjalnie z Drogheady, ze szkoły Wspólna Wyspa. Dzieci z życzeniami, z wierszykiem dla babci i dla dziadka.
Ja mam na imię Liliana i ja mam 9 lat. Babcia to są miłe ręce, książka, herbata słodka, śmieszne słowa w dawnej piosence, suknia dla lalki i szarlotka. Babcia to bajka, której nie znamy, pudełeczka, perfumy, włóczka. Babcia to mama mojej mamy, a ja jestem jej wnuczka.
Ja się nazywam Zosia i mam 7 lat. Wzięła babcia srebrne druty i sweterek stary z pruty. Migu, migu, zobi, Alize, sweterka, ciepły szalik.
Nazywam się Eryk i ja mam 8 lat. Dzisiaj przyjmij chociaż laurkę. Dzięki za mamę, za waszą córkę, za mojego tatę, waszego syna, bo dzięki wam jest moja rodzina.
Ja mam na imię Waldek i mam 10 lat. Dziadek dzisiaj przyjdzie, w wielkim krześle siedzi, śliczne mi powieści opowiadać będzie. Dziadek dużo widział, dużo ziemi schodził, już sam nie pamięta, kiedy się urodził.
A ja babci też pomogę i kłębuszek ze wełnem zrobię, a gdy minie parę latek, kupię babci piękny kwiatek.
Kochana babciu, kochany dziadku, chciałam wam dzisiaj wrzęczyć po kwiatku, no ale w styczniu żadne nie rosną, później przyniosę latem lub wiosną.
Babcie w Krakowie i w Warszawie serdecznie pozdrawiamy.
I w Dublinie. I w Drogheadzie, i w Limerick, i w Galway, i na całej Szmaragdowej Wyspie, bo dzisiaj poranek wnet z Dublina.
I w Bejrucie, i w Kijowie.
I w Panamie, i w Londynie.
Jest godzina, to tak na wszelki wypadek Państwu mówię, gdyby Państwo nie mieli w domu zegarków, jest godzina 9:17 w Warszawie, 8:17 w Dublinie. Przemek Łozowski, nasz gospodarz, ale też dyrektor i założyciel, współzałożyciel szkoły w Drogheadzie, jest przy mikrofonie i tak się zastanawia, jakie pytanie mu pierwsze zadam, jak i dlaczego założył pan szkołę.
Przepraszam, dzień dobry wszystkim. Szkoła w Drogheadzie to nie jest pierwsza szkoła, która powstała właśnie, tak mogę powiedzieć, z mojej inicjatywy. Niemalże po przyjeździe tutaj do Irlandii w 2007 roku zauważyłem, że jest taka potrzeba i wspólnie z koleżeństwem zaczęliśmy zakładać szkoły w Irlandii. Powstało kilka właśnie szkół w Dublinie. No i tak się złożyło, że uznałem, że również tutaj wspólnie z Kasią, z Tomaszem, że jest potrzeba powstania szkoły w Drogheadzie.
I ta szkoła powstała. Co jest największym kłopotem dyrektora takiej szkoły?
Znaczy, pojawiają się różne sytuacje, które no, wymagają koordynacji, prawda? Trzeba zorganizować miejsce przede wszystkim, trzeba zorganizować kadrę pedagogiczną, która musi być najlepsza. Przepraszam bardzo. I no, tak się też dzieje. Później dopiero przychodzą rodzice, którzy czują potrzebę, żeby dzieciom dać ten tą edukację polską właśnie tutaj na Irlandii, co też nie jest takie oczywiste, bo większość rodaków przyjeżdża i tutaj się rodzą dzieci, natomiast uważają, że język polski nie jest tak powszechny jak na przykład język angielski i rozmawiają z dziećmi w domach po angielsku, czyli odrzucają tą właśnie tożsamość, którą przede wszystkim wyznacza język, prawda? Tak jak się porozumiewamy, tak myślimy, to jest bardzo istotne, w jakim języku to się odbywa.
A szkoła w Drogheadzie ma jeden przywilej, wspólna wyspa, mianowicie dyrektor muzykujący, co dla dzieci jest bardzo ważne, bo dzięki temu dzieci nie tylko uczą się pisać, ale uczą się śpiewać i uczą się tańczyć.
No tak, tutaj akurat z wykształcenia jestem muzykiem i uważam, że też bardzo ważne jest, żeby dzieci tą swoją ekspresję właśnie odnajdywały w muzyce. Tak jak w Polsce uważam, że zajęcia artystyczne są bardzo, bardzo istotne. I dzieci poznają polskie piosenki, uczą się polskich tańców. Oczywiście najważniejsza jest ta edukacja zintegrowana w języku polskim.
A Przemek Łozowski nie tylko prowadzi szkołę, ale też poszukuje tych polskich dźwięków, ludowej muzyki. Jest od tego i miłośnikiem, i specjalistą.
No tak się składa, że tutaj właśnie też zaraz po potrzebie edukowania polskich dzieci uświadomiłem sobie, że istotne jest to, obserwując też jak żywa jest kultura tradycyjna irlandzka, przywoływanie tych dźwięków tradycyjnych polskich. I tak się składa, że jeszcze wyjeżdżając z Polski poznałem, jak istotne jest zachowanie muzyki tradycyjnej, ludycznej, powiedzmy muzyki naszych dziadków, pradziadków, która była piękna i to był magiczny świat, bardzo, bardzo intensywny, bardzo prawdziwy, bo sięgając po instrument akustyczny, powiedzmy skrzypce czy jakiś inny instrument, wyrażamy siebie. Tutaj nie można czegoś, powiedzmy, nie ma autotunów, że tak się wyrażę. Tutaj to jest wszystko bardzo, bardzo prawdziwe, bardzo emocjonalne i taka jest właśnie nasza muzyka.
I przekonałeś się o tym, że ta polska muzyka bludowa, że te polskie dźwięki znad Wisły mogą przyciągać Irlandczyków i inne narodowości i stworzyłeś zespół.
No tak się złożyło, że najpierw wyszedłem z tą propozycją do rodaków, to było oczywiste, ale tak jak już wcześniej był Marcin Natorski wspominał, w The Supertonic Orchestra gra skład z całego świata i tutaj to jest też przykład na to, że polska muzyka, tradycyjna polska kultura może być atrakcyjna, może być atrakcyjna, ale trzeba ją po prostu pokazywać, bo jeżeli nie będzie osób, które są w stanie przekazać dalej tej rodzimej kultury, no to czym będziemy się mogli pochwalić? Też ja chcę tutaj nadmienić, że wielu rodaków mówi, że chciałem przyjechać do Irlandii nie z powodów ekonomicznych, finansowych, ale żeby poznać tą kulturę, tą muzykę, ten kraj elfów, że tak się wyrażę.
Kraj elfów poznajemy i jest na pewno ciekawy, ale prośbę mam do Przemka. Czy mógłbyś mieć akordeon i byśmy zaśpiewali piosenkę wspólnie? My troszkę będziemy ci pomagać. To jest pieśń, która będzie piosenka, która będzie nam, to znaczy Tomaszowi Wybranowskiemu i Krzysztofowi Skowrońskiemu towarzyszyć dzisiaj podczas czas naszego dublińskiego spaceru.
Krzysztofie, czy ty mówisz o tej piosence, którą mam na myśli?
Mówię o tej piosence. Przygotowanie, proszę państwa, to nie będzie premiera światowa piosenki, ale na pewno w Poranku Wnet jeszcze nie zabrzmiała.
Karol Smyk pomógł tutaj. Przechodzimy na takie sprawozdawczość sportową, czyli był wielki futerał. Karol Smyk, realizujący dzisiejszy program, podał akordeon. Przemek, to jest 80 czy 120 akordeon?
To jest akurat 60.
60, no właśnie.
Taki niewielki akordeon, który mi towarzyszy właśnie podczas spotkań też z dziećmi w polskiej szkole.
No to co, 3-4?
No to cykl.
Idzie drogo stonoga, 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 dudni pod nią podłoga, podłoga, bęc. Idzie drogo stonoga, stonoga, dudni pod nią podłoga, bęc.
To jest tak, że tą stonogą będzie Tomasz Wybranowski, Krzysztof Skowroński, Lech Rustecki, który...
Wielką stonogą będą.
Tak, i będziemy wędrować po stolicach, po stolicy, po Dublinie. Opowiemy o tym, o rozmaitych pięknych dublińskich miejscach.
I jeszcze jedno pozdrowienie, bo słuchają nas w Londynie. Pozdrawiamy Aleksa Sławińskiego, bo Krzysztof ten dźwięk z księciem Żylińskim. A propos uczczenia naszych lotników, zabierze ze sobą do Warszawy i w którymś z poranków Wnet, może wtorkową, może środową porą, może czwartkową, będzie wyemitowany. No i Studio Dublin jak zwykle, premierowo, już trochę się denerwuję, bo przecież przywieźliście studio i będę musiał grać live.
Tak właśnie będzie. Patrzę na Przemka Łozowskiego ze znakiem zapytania. Widzimy się przez szybę. Możemy do siebie zapukać. Czy chcesz coś zagrać innego niż stonogę? Czy chcesz coś zaśpiewać? Może a cappella?
No właśnie sobie uświadomiłem, że zmieniłem melodię tej piosenki, ale no taka jest właśnie, taki jest też urok muzyki, że ona cały czas ewoluuje.
I cały czas płynie, tak jak czas w Dublinie. Coś śpiewamy?
Panowie, Przemysław Łozowski. Przemysław, zaraz będziemy się łączyć z Lordem Me, bo tak tutaj trzeba mówić. Natomiast Marcin Natorski zapowiedział jedną piosenkę. Ciebie poproszę, abyś z tej płyty Journey, Podróż, zapowiedział jedną z moich ulubionych faworytek z tej płyty. Oj, siadaj, siadaj. Kilka słów na temat tejże piosenki.
No to jest jedna z piosenek właśnie... które mogą wszyscy znać. Oj, siadaj, siadaj, kochanie moje. Piosenka na wyprowadzenie panny młodej z domu. Kiedyś taki właśnie był zwyczaj, że przed ślubem, przed właśnie pójściem do kościoła przyjeżdżał pan młody z drużbami pod dom panny młodej i śpiewano też... targowano się, to różne były zwyczaje w różnych regionach Polski, ale no to był pewnego rodzaju też taki cały rytuał i śpiewano oj, siadaj, siadaj, kochanie moje, już to nie pomoże, płakanie twoje.
Super Tonic Orchestra, Poranku Wnet z Dublina.
Lord Mayor, we are very happy talking to you on festival.
Dzień dobry panu. Czym dla Irlandczyków była deklaracja niepodległości z 1919 roku?
And the first question is about declaration of independence, because today it's one century after that special event. And what was the meaning of this declaration then in 1919 for Irish people?
The meaning for Irish people in 1919 was that after the general election of 1918, that a mandate had been given to the Sinn Féin party, which was basically saying that we wanted independence. They got an overwhelming majority of the seats, and it was a declaration that this is what the Irish people wanted now.
Więc znaczenie deklaracji wtedy było bardzo jasne. Był Irlandczycy wypowiedzieli się jasno i oficjalnie, że chcą niepodległości, do której dążyli i mieli poparcie większości społeczeństwa w tej sprawie.
A co to znaczy być Irlandczykiem?
And the second question, what does it mean to be Irish today?
To be Irish today means that we are a nation that has, since 1919, 100 years ago, we have stood on our own two feet. We have had independence for most of that time, and we are a proud member of the EU and a country that stands on its own in the world.
A więc co to znaczy być Irlandczykiem dzisiaj, po 100 latach niepodległości? Być Irlandczykiem to być dumnym z tej niepodległości, ze swojego państwa, które jest mocno osadzone w Europie i w Unii Europejskiej.
Czy dzisiaj społeczeństwo irlandzkie jest dotknięte jakimś podziałem? Co dziś dzieli Irlandczyków?
Lord Mayor, and today, looking at the Irish society, Irish people, do you see any important divisions among Irish people? What separates, if any, what separates Irish today, except, of course, the border from Northern Ireland?
Well, people in the last 100 years done better than others, and there would be some divisions between rich and poor, but not very, very strong. And there would be some other divisions between the rural population. But again, we tend to...
Więc przez te 100 lat, które ma już Republika Irlandzka, były lata lepsze, lata gorsze. To, co może dzielić dzisiaj Irlandczyków, to jest podział na biednych i bogatych. Także pozostał podział, który był już z dawien dawna, na Irlandczyków, którzy mieszkają na prowincji, w małych miejscowościach, i na tych, którzy mieszkają w dużych miastach.
W Derry wybuchła bomba. Czy to jest znak, że może zdarzyć się coś bardzo złego w Irlandii?
Lord Mayor, we heard the news from yesterday about a bombing attack in Derry. How do you think, what is the importance of this event? Do we have to be afraid that the old bad troubled times will come back?
Well, we certainly all wish that old troubled times would come back, and it was good to see that every legitimate political party condemned that action, and if that the agreement and peace will stay in the north for forever.
Więc oczywiście wszyscy nie chcieliby, żeby te złe lata powróciły, i to, co jest dobre, potępienie tego zamachu bombowego w Derry nastąpiło ze wszystkich stron, i wszystkie partie i liczące się siły polityczne potępiły zamach, i mamy nadzieję, że to był tylko odizolowany przypadek.
Oczywiście musimy zadać pytanie o Polaków. Jak pan dziś widzi udział Polaków w życiu Irlandii?
Lord Mayor, and of course we are Polish, and we have to ask about Polish in island. How do you see the contribution of Polish community to the island, to the Irish economy, Irish culture, or social life?
Yes, well, as you know, there are 120,000 Polish-born people now living and working in Ireland, and they are, without, in my mind, and without doubt, the community who have contributed most towards Irish society, Irish the economy, and they have brought their own lovely, beautiful culture to us, and we have been able to share our culture with them. I think the Irish and Polish communities have so much in common. We come from similar backgrounds of occupation, etc., and I think they have been a wonderful addition to our country.
It's nice to hear you. Thank you. Więc mer powiedział, że około 120 tysięcy Polaków mieszka w Irlandii, wypowiadał się w samych superlatywach, no i uważa, że największy Polacy wnieśli największy wkład ze wszystkich mniejszości narodowych, szczególnie w życie kulturalne. Irlandczycy i Polacy dzielą wiele wspólnych wartości i mam nadzieję, że ta dobra współpraca będzie się przekładać, będzie się dobrze układać także w przyszłych latach.
A jak dziś Irlandia będzie obchodzić dzień deklaracji, stulecie deklaracji niepodległości?
Lord Mayor, and today, what was the plan for commemoration of this special event today in Ireland or in Dublin?
Well, in Dublin, the Mansion House will have, the President of Ireland will have the both Houses of Parliament of the Oireachtas in the Mansion House, and we will have a state set afterwards where relatives of the first members of the Dáil will be celebrated. We will just have a great celebration of our entrance into democracy 100 years ago.
Jest wiele uroczystości związanych z setną rocznicą Deklaracji Niepodległości. Najważniejsze z nich to będzie wspólne posiedzenie dwóch izb parlamentu irlandzkiego. I na tym posiedzeniu będą obecni krewni pierwszych posłów, którzy byli wybrani w 1919 roku i wspólnie będą świętować tą rocznicę z resztą Irlandczyków.
Bardzo serdecznie proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia od redakcji Radia Wnet, od redakcji, od słuchaczy Radia Wnet z okazji tej wielkiej rocznicy dla Irlandczyków i bardzo serdecznie dziękujemy lordowi majorowi, merowi za to, że był gościem poranka Wnet w takim dniu.
Lord Mayor, in the name of Polish Radio Wnet, we are happy to talking to you on this special day once again, and please accept all the best wishes for you and for Dublin and for all Irish people from Radio Wnet from Poland. We are very, very happy and honored to talking to you on this day.
It was my absolute pleasure, and I know that the Irish and Polish community will still get on great, and we hope that I wish everyone in Poland the very best for their future, and when they celebrate events like ours, we will participate as well. Thank you.
Jest mi bardzo przyjemnie i rozmawiać z Radiem Wnet i proszę przyjąć też najlepsze życzenia dla wszystkich Polaków od Irlandczyków w tym specjalnym dla nas dniu. I mam nadzieję, że współpraca polsko-irlandzka będzie się układać tak dobrze jak do tej pory.
Neil Ring, Lord Mayor Dublina, był gościem poranka Wnet. Serdecznie dziękujemy za rozmowę. A my wracamy do naszego studia pod już jasnym niebem Dublina, bo bo słońce wzeszło. I może, Tomku, znajdziemy jakąś piosenkę, która podkreśli to znaczenie, bo jednak to wielki honor w takim dniu móc rozmawiać z tak ważnym irlandzkim politykiem.
Ja myślę, że taką piosenką będzie, znowu powracamy w rejony twórczości formacji U2, Songs of Innocent, poprzednia płyta Songs of Experience, i często ci partyzanci Wielkiego, jak nazywano Michaela Collinsa, bo miał pseudonim Big, Wielki, mówili, że są synami wilczycy, że byli chowani przez wilków. Raised by Wolf, i z tej właśnie oto płyty przejmujące nagranie. W roli głównej formacja U2, Songs of Innocence, Raised by Wolf.
There's a man in the corner in a pool of misery. I'm in a white van as the Red Sea covers the ground. Metal crash, I can tell what it is, but I take a look and now I'm sorry I did. 5:30 on a Friday night, 33 good people cut down. With a needle trying to spell my name. My body's not a canvas, my body's now a toilet wall. In a passion where the passion is hate. Blue mink thought, I'm gonna detonate and you're dead. Blood in the house, blood on the street. Worst things in the world are justified by belief. Registration 1385WZ.
To nie był singiel z tej płyty. Ja zawsze mawiam do młodszych dziennikarzy muzycznych i moich kolegów, warto słuchać płyty w całości. Raised by Wolf z krążka Songs of Innocence i grupa U2, jak na hasło U2 Krzysztof Skowroński się uśmiecha i rozpływa, bo w końcu poranek z Dublina, skąd grupa U2 pochodzi.
Dzień z Dublina w Radiu Wnet.
A gościem poranka Wnet w Dublinie jest archeolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Tomasz Szóstek i tłumacz. To teraz już oficjalnie dzień dobry.
Witam nas jeszcze.
Fotograf, który w Dublinie jest od lat 15.
Tak, przyjechałem w 2003 roku.
I co?
Potem jest wiele, setki historii, setki opowieści i są to wspaniałe lata spędzone na Zielonej Wyspie.
Te wspaniałe lata przerwane na chwilę podróżą do Marsylii, pobytem we Francji, a potem podróżą do Tunezji. Opowiedzmy historię tunezyjską.
Życie fotoreportera nie jest stacjonarne i czasami trzeba wyjechać na dłużej, krócej. I tak to się stało w moim przypadku. Wyjechałem do Tunezji w 2016 roku i była to do tej pory najdłuższa wyprawa fotoreporterska. Trwała 6 tygodni i wszystko byłoby dobrze, tylko zakończyła się pobytem w areszcie.
A jak to się stało?
To było coś, co się nazywa nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności i te okoliczności, które mi się przytrafiły, wypełniają w 100% tą definicję. Znalazłem się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i zostałem oskarżony o zamordowanie człowieka w akcie terrorystycznym.
Kim był ten człowiek?
Znalazłem się w Tunezji dokładnie w tym samym czasie, kiedy w tym samym dniu wjeżdżałem do Tunezji, kiedy również do Tunezji przyjechała grupa oddziałów specjalnych izraelskiego Mossadu, którzy dokonali zemsty na terroryście, który w Strefie Gazy budował drony, które atakowały cele w Izraelu. Po arabskiej wiośnie Mohamed Zuhairi wrócił do Tunezji, osiadł w Sfaksie, sporym mieście na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Wiódł sobie spokojne życie, dopóki wywiad izraelski nie wytropił jego obecności i wysłał czteroosobową ekipę, tak jak ma to w zwyczaju Mossad, żeby zlikwidować wroga Izraela. Akcja była oczywiście dobrze zorganizowana. Mohamed Zuhairi otrzymał 24 kule przed swoim domem, zmarł na miejscu. Cały problem polegał na tym, to oczywiście mnie nie dotyczyło. To, co mnie zgubiło, to data wjazdu do Tunezji. To komando wjechało w tym samym dniu do Tunezji, w którym i ja wjechałem, i na moje nieszczęście afiszowali się, że są grupą dziennikarzy i fotoreporterów z Europy. Więc naturalnym było, że tunezyjska policja połączyła mnie także z tą grupą i uświadomienie sobie, że ja nie mam nic z tym wspólnego, zajęło im 3 dni, które dla nich były wypełnione pracą, a dla mnie niepewnością, i skutkowały tym, że po wypuszczeniu niestety lokalna ludność bardzo niechętnie odnosiła się do mnie, gdyż byłem tym człowiekiem, który przynosi problemy, i pozostałem już do końca przez następnych 5 tygodni tym człowiekiem, który wozi za sobą ogon policyjnej eskorty 2 nieumundurowanych, co prawda, ale z daleka widocznych funkcjonariuszy policji.
Był moment, w którym się przestraszyłeś, w którym się bałeś?
Był taki moment, to był moment na samym początku, kiedy zdałem sobie sprawę, o co chodzi, gdyż będąc w Tunezji, dużo podróżowałem, jeździłem samochodem i nie miałem za bardzo czasu, żeby śledzić wiadomości, i wiadomość o zabójstwie Zuhairiego nie dotarła do mnie. Internet sprawdzałem tylko pod kątem e-maila i nie przeglądałem tunezyjskich stron i portali informacyjnych. I kiedy zostałem zamknięty na komisariacie, wtedy nie zabrano mi jeszcze smartfona i zacząłem przeglądać wiadomości i zdałem sobie sprawę, w co tak naprawdę jestem zamieszany.
Były przesłuchania, był sąd?
Były przesłuchania, była wstępna rozprawa. Całość to trwało 3 dni. Administracja policyjna w Tunezji, jeśli chodzi o przekazywanie sobie informacji, nie jest dobrze rozwinięta i na każdym poszczególnym następnym szczeblu władzy policyjnej i prokuratorskiej musiałem wszystko opowiadać od początku. No, na szczęście wszystko to się skończyło po 3 dniach uniewinnieniem i zostałem wypuszczony.
I już więcej po powrocie z Tunezji, już więcej do Tunezji się nie wybierasz.
Próbowałem dokończyć mój fotoreportaż, który został w końcu ukończony nie tak, jak to planowałem. Fotoreportaż i artykuł ukazał się w Kurierze Wnet. Ale do Tunezji przyjazny policjant odradził mi przyjeżdżać przez jakieś następne 5 lat, pokazując jakieś 5 centymetrów, które ma mieć moja teczka w Ministerstwie Sprawiedliwości tunezyjskim.
Tomasz Szóstek, trochę prywaty na koniec, bo znamy się chyba od zawsze na tej wyspie. Dziękuję za wszystkie lata związane z miesięcznikiem Wyspa, bo byłeś przecież szefem działu foto. Przy okazji twoje artykuły o historii, archeologii, a potem Kurier Polski. Tomku, ale powiedz mi jeszcze i przypomnijmy słuchaczom Radia Wnet, bo często gościłeś w irlandzkiej polskiej tygodniówce w studiu Dublin, że jesteś autorem 2 wydawnictw książkowych, bardzo poważnych. Jedna to Irlandia w czasach recesji, ciesząca się popularnością, a druga to o wyprawie na górę świętego Patryka.
Tak, no zwieńczeniem działalności każdego fotoreportera, fotografa jest publikacja oczywiście książkowa, artykuły. To jest chleb codzienny, ale każdy szanujący i ceniący się fotograf czy fotoreporter chce mieć w swoim dorobku oczywiście pozycje książkowe. Ja długo szukałem tematów i nie zdałem sobie sprawy, że tak naprawdę pierwszy temat leżał przede mną przez te wszystkie, praktycznie wszystkie lata, które byłem tu w Irlandii, bo recesja. Ja przyjechałem w 2003, 2007 pod koniec zaczęła się już recesja. I ja cały czas fotografowałem, co się dzieje na ulicach Dublina, co się dzieje na prowincji Irlandii i wiele z tych artykułów, wiele z tych zdjęć ukazało się w artykułach także i w Wyspie, i w Kurierze, i w innych gazetach polonijnych, także w Polsce i także w innych gazetach w całej Europie. I to był naturalny materiał, który zebrałem. I ukazało się to w wydaniu książkowym w 2014 roku. Następna książka oczywiście też była jakby naturalna, bo projekt, który prowadziliśmy również wspólnie z tobą, trwa przez 5 lat. Fotografowaliśmy pielgrzymów zmierzających na górę świętego Patryka w hrabstwie Mayo. Projekt był prowadzony przez 5 lat, więc też był to materiał na książkę. Udało nam się pozyskać bardzo cennego autora, który do naszych zdjęć dopisał całą historię i książka ukazała się w 2016 roku i jest dalej do kupienia w dublińskich i irlandzkich księgarniach.
I taką ekipę mamy, proszę Państwa, w Dublinie. Niestety Tomasz Szóstek nie będzie z nami wędrował, nie dołączy do Stonogi, nie będzie w fotografii, bo ma dzisiaj zupełnie inne plany. Poranek Wnet powoli dobiega do dobiega końca.
Ja podziękuję jeszcze jednej osobie, wydawcy drugiemu, którym była Katarzyna Sudak. Ja byłem twoim wydawcą, wydawcą tak zwanym pierwszym. Paweł Chodyna przy konsolecie, gdzie w Warszawie. Karol Smyk, szef naszego działu realizacyjnego tutaj, przy konsolecie w Dublinie.
I Lech Brustecki, producent nie tylko poranka, bo cały dzień będziemy w Dublinie. Teraz wybieramy się z Tomkiem na spacer po Dublinie. Będą Państwo słyszeli przez cały dzień, a o godzinie 16 popołudnie wnet też z Dublina z łączeniem, bo dzisiaj nowe studio otwieramy. Studio Dziki Zachód. To będzie godzina 17 w studiu Dziki Zachód. Będzie Wojciech Cejrowski, a teraz z dedykacją dla wszystkich słuchaczy.
Ale i podziękowaniem dla naszego gospodarza, Przemysława Łozowskiego.
Oczywiście, że już mu i serdecznie dziękujemy, dziękowaliśmy i dziękować będziemy. Akordeon, mikrofon, piosenka, a potem dr Roman Zawadzki ze studia w Warszawie.
Tomasz Wybranowski i
Krzysztof Skowroński.
Do usłyszenia.